Nazywam się Nikodem Kozak, pochodzę z Elbląga, lecz od 2 lat reprezentuję barwy KS Sako Gdańsk. Moimi trenerami klubowymi są Marek Chrobak oraz Osmagnis Kutino.
Tak jest.
W zawodach wzięło udział aż 207 pięściarzy. Po 5 wygranych walkach zdobyłem tytuł mistrza Polski w najliczniej obsadzonej kategorii wagowej do 80 kg. Jestem szczególnie dumny z tego osiągnięcia, ponieważ mam zaledwie 20 lat i był to mój debiut w kategorii seniorów. Co więcej, każdy z moich przeciwników był starszy i bardziej doświadczony. Gdy otrzymaliśmy takiego posta, no to nie sposób było nie poznać tego młodego człowieka, który nazywa się Nikodem Kozak. Niezły z ciebie Kozak, witam ciebie.
Miło mi. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Zostałeś mistrzem Polski seniorów, będąc tylko wicemistrzem Polski w kategoriach młodzieżowych.
Tak. We wrześniu były Młodzieżowe Mistrzostwo Polski, gdzie finał przegrałem 4-1. Nadal uważam, że niesłusznie. No ale było, minęło. Teraz w grudniu udało się wynik poprawić.
To wszystko zdarzyło się na początku grudnia, w pierwszym tygodniu grudnia w Wałbrzychu. No i 2 pierwsze pojedynki na rozgrzewkę po 5-0. To był Piotr Kaczmarek i Wojciech Guźniczak z województw, bo teraz tak się odbywa rywalizacja, że reprezentuje się szersze
tak, właśnie
gremium niż klub, niż miasto. Ale potem to były wygrane jednogłośnie na punkty, ale potem był Tomasz Czyczerski z Dolnośląskiego i Rafał Perczyński, kolega z Pomorskiego. 3-2 zwycięstwa, a zatem tym razem co, miałeś szczęście, czy sędziowie nareszcie przejrzeli na oczy, że jesteś dobry, że jesteś najlepszy?
Powiedziałbym, że oba pojedynki wygrałem, może niekoniecznie pewnie, bo na pewno były to ciężkie walki. Pierwszą walkę z Czyczerskim zaskoczył mnie zawodnik bardzo, nie kojarzyłem kompletnie nazwiska, potem jak się okazało, był to stary zawodnik, rocznik 92, który wracał do boksu po dość długiej przerwie. Jak się okazało, miał około 100 pojedynków, miał też medale na Mistrzostwach Polski sprzed kilku lat i rzeczywiście było czuć to jego doświadczenie w ringu. Całe szczęście moje przygotowanie o tym zaważyło, że udało mi się wygrać, ale na pewno był to ciężki pojedynek. I zresztą podobnie walka półfinałowa. Klubowy kolega Rafał Perczyński bronił tytułu Mistrza Polski Seniorów z zeszłego roku. On sam na koncie ma około 250 walk w boksie olimpijskim, więc no też jest to i znane nazwisko, i kawał dobrego zawodnika. Więc...
No i potem już w związku z tym, że rozgrzał cię twój sparring partner, jak się okazało, tak, w randze ubiegłorocznego mistrza Polski, nie miałeś problemów. Kamil Kwiatkowski z Dolnośląskiego oporu nie stawił w finale?
Jednogłośnie 5-0. Był to zawodnik gospodarzy, więc na trybunach było trochę jego kibiców, lecz z Trójmiasta też przyjechali moi znajomi, moja rodzina, więc boksowało mi się dość dobrze.
Ja teraz przeczytam ci kilka nazwisk, powiedz mi, czy znasz. Zbigniew Pietrzykowski?
Koło II wojny światowej. Teddy?
Właśnie, tu jest też Teddy Pietrzykowski, słynny film, który
no
w tej chwili powstał. Nie, Zbigniew Pietrzykowski był bokserem, który miał szczęście uprawiać swoją kochaną dyscyplinę w lepszych czasach, bo na igrzyskach od 56 roku od Melbourne do roku 64 w Rzymie walczył w finale olimpijskim w 60 roku z samym Cassiusem Clayem. Przegrał,
tak,
zdobył
okay, srebrny
medal olimpijski. Kolejne nazwisko, Paweł Skrzecz.
Tak, sędziował mi nawet nie jedną walkę.
Paweł i Grzegorz Skrzeczowie, te najcięższe kategorie
walkowe. Jeden świętej pamięci już.
Świętej pamięci Grzegorz obsadzali. No i Paweł także tutaj, jeśli chodzi o medale najważniejszych imprez, stały się jego udziałem. Janusz Gortat?
Tak.
Nie mylić z Marcinem.
Nie mylić z Marcinem. Janusz Gortat.
Bokser, medalista olimpijski, ojciec Marcina, tego znakomitego koszykarza z NBA.
Jest również ojcem trenera boksu, który obecnie prowadzi klub gdzieś na Śląsku.
Tak, i przy okazji chyba sędzią nawet bokserskim także
tak, Robert Gortat.
Starszy syn Janusza Gortata. To dalej pójdę tym trofem, bo to są bardzo interesujące doświadczenia, ale teraz już zdaje się odpowiedź będą twierdzące. Tomasz Adamek?
Oczywiście, że tak.
Nie będziemy rozwijali tego tematu. Krzysztof Diablo Włodarczyk?
Oczywiście, że tak.
Krzysztof Głowacki?
Też.
Michał Cieślak?
Tak.
Tak jest. I teraz co ich łączy? Nie wiem, czy wiesz. Możesz nie kojarzyć, bo tutaj mamy pewną rozpiętość, mamy coś takiego jak kategorię wagową junior ciężką, półciężką, te cruisery także tam się pojawiają.
Tak.
Oni wszyscy walczyli w twojej kategorii wagowej. Oni wszyscy są półciężcy lub lekko ciężcy, a zatem ty zdajesz sobie sprawę, co dźwigasz na barkach. Występujesz w kategorii wagowej, która chyba z perspektywy czasu jest najbardziej medalodajną i dającą nam najwybitniejszych pięściarzy z perspektywy historii tych ostatnich kilkudziesięciu lat.
Tak, też już rozmawiałem o tym z moim trenerem. Po Mistrzostwach Polski wszyscy są zadowoleni. Wszyscy cieszą się z wyniku, jednak ja jestem tego świadom, że tak naprawdę tytuł, który zdobyłem, to jest niesamowity obowiązek i zobowiązanie na przyszły rok. No mistrzowi Polski nie wypada już pojechać i przegrać, albo dać słabą walkę, więc tak naprawdę gdziekolwiek bym już teraz nie pojechał, to będę mieć gdzieś z tyłu głowy, że ciąży na mnie ten tytuł, no i że zawsze muszę dawać z siebie 100%, czy to w treningu, czy na walkach.
Ciąży i motywuje, jak sądzę, i tak. Poruszyłeś temat głowy, no i tą głowę masz też nie od parady, bo ty jesteś studentem Politechniki, co nie jest regułą w przypadku bokserów, żeby podejmowali tak poważne wyzwania naukowe.
No nie, nie jest to może oczywiste, jednak ja od dziecka zawsze bardzo dobrze się uczyłem, u mnie w domu był kładziony duży nacisk na naukę. Dobrze zdałem maturę i to od zawsze było gdzieś wiadome, że ja na te studia pójdę, że to będzie Politechnika, a boks zawsze był gdzieś taką zabawą, taką pasją na boku.
I biedna mama rozpacza, że chce mieć syna naukowca, inżyniera od mostów albo od statków, od budowy. Tymczasem skończy się na zawodowym pięściarzu, którego będzie oglądała w telewizji, będzie cieszyła się, że sławny, ale będzie rozpaczała, że przyjmuje niestety ciosy.
No i właśnie może teraz gdzieś tak stoję trochę na rozdrożu, ale póki co, jak dotąd zawsze udawało mi się łączyć szkołę ze sportem. Nigdy nie było to jakimś problemem. Politechnika bardzo też pomaga sportowcom. Ja oczywiście wszystkie egzaminy muszę zaliczyć, jak każdy normalny student, ale nie jestem rozliczany z nieobecności. Mam indywidualny plan studiów, mam również stypendium sportowe, więc dla chcącego nic trudnego, bym powiedział. Jeżeli się chce, jeżeli się jest ambitnym, to na pewno Politechnika pomaga.
No tym bardziej, że ma rektora, który jest wielkim kibicem przede wszystkim koszykówki, ale także innych sportów. No i teraz kwestia taka, jak tam się znalazłeś? Czy najpierw był klub Sako, który tutaj jest położony mniej więcej w połowie drogi do Politechniki Gdańskiej od siedziby Radia Gdańsk, taka salka kultowa, one takie, ja nie wiem, czy przeszedłeś wszystkie...
Późnia mistrzów, można
tak,
powiedzieć.
Wszystkie części Rockiego, bo ja to po 5 razy każdego obejrzałem. No i ten Rocky to właśnie musi być coś takiego, że ten gym pięściarski, w którym ma się narodzić prawdziwy mistrz, to nie może być elegancka sala z prysznicami.
Nie, musi być brudno, musi śmierdzieć i tam się rodzą najlepsi pięściarze. Zawsze tak jest.
No ale znalazłeś się także w bardziej eleganckim miejscu. To jest Brzostek Top Team i klub, który znajduje się przy elektryków na terenie Stoczni Gdańskiej i tam też już masz zajęcia i tam już jesteś mistrzem dla jeszcze młodszych od siebie.
Tak, tam prowadzę treningi. W klubie Brzostek Top Team poznałem niesamowitych ludzi. Panią Lucynę i pana Maćka, któremu ostatnio niestety przy okazji kampanii prezydenckiej trochę się dostaje. Od razu powiem, że niesłusznie. Pan Maciek jest człowiekiem o naprawdę szczerym sercu. Akcje, które my organizujemy w klubie, czy to są zajęcia dla dzieci z zespołem Downa, czy to są turnieje bokserskie, czy jakiekolwiek inne takie eventy społeczne, naprawdę trzeba przyjść i to zobaczyć. Bo to, ile ten człowiek robi dobrego dla wszystkich dookoła siebie, czy to w klubie, czy poza nim, jest ciężkie do opisania.
No i wyciąga te dzieciaki z ulicy. Sam kiedyś tak zaczynał, bo był takim zabijaką podwórkowym, a potem opowiadał także w Radiu Gdańsk. Jak to wszedł do ringu, wydawało mu się, że nie ma dla niego godnego przeciwnika. Obił mu rywal wątrobę i nauczył się boksu jako szlachetnej rywalizacji.
Każdy, kto zna pana Maćka, wie, że, tak jak mówię, człowiek o złotym sercu i z przykrością mi się czyta wszystkie te artykuły, które teraz pojawiają się w internecie.
To zostawiamy, bo znamy człowieka, więc obaj mamy o nim określoną dobrą opinię. W tym klubie także spotykasz Darka Michalczewskiego, który ma salę swojego imienia i który także tam się pojawia. To też półciężki, to też tak. Zawodowy mistrz świata. Darek tak. Walczył także w kategorii twojej. Macie kontakty jakieś? Posparowałeś? Bo Darek podobno teraz czasami ubiera i jest tym prawdziwym
tygrysem. Ubiera rękawice, trenuje tak, ale niestety nie miałem przyjemności skrzyżować rękawic. Bym się bał.
A z Kacprem Mejną jeszcze bardziej się boisz, bo to nie twoja kategoria.
Tak,
chodzi
tak.
Wyżej.
To jest 4 kategorie wyżej.
To w takim razie powiedz, jak się trafia do boksu? Czy to jest taka pasja, którą posiadasz na skutek tego, że byłeś najlepszy na podwórku i chciałeś to jeszcze sobie gdzieś zweryfikować w cywilizowanych zawodach? Czy, no nie wiem, podpowiedź taty może, który był sympatykiem boksu?
Nie, kompletnie nie. Mój tata zawsze się ze mnie śmieje, że ja jako dziecko nawet nigdy kamieniem nie rzuciłem. Raczej byłem grzecznym dzieckiem i od młodego trenowałem piłkę nożną. Zawsze gdzieś tam żyłem marzeniami, że będę piłkarzem, jak każdy chyba młody chłopak. Gdzieś tam w okolicy 14-15 roku życia pojawiło się takie może trochę to wypalenie. Mieliśmy zmianę trenera. No i gdzieś taką naturalną decyzją było to, że trzeba sobie znaleźć inną dyscyplinę. Mój tata też za młodego kickboksował akurat, był wicemistrzem Polski w kickboksingu, więc naturalnie gdzieś wybór padł na te sztuki walki. Też zacząłem od kickboksingu, jednak w moim mieście Elblągu warunki do trenowania boksu były o wiele lepsze. Był duży klub z możliwościami, więc mniej więcej po roku się przeniosłem i tak to się zaczęło.
No ale dlaczego to nie jest w takim razie KSW MMA, gdzie można dostać kilkaset tysięcy złotych za jedną walkę, gdy jest się albo dobrym, albo znanym i wtedy można nic nie umieć, wystarczy wejść do ringu i dać się obić, albo spróbować obić jakiegoś taksówkarza albo kucharza.
Ludzie czasami nie są świadomi, jak duża jest różnica poziomów między trenowaniem boksu u siebie w lokalnym klubie, a przeniesieniem tego na wielkie areny i na Mistrzostwa Polski. Cała nauka tego sportu tak naprawdę to jest długi proces. Ja sam to widzę po sobie, jak duży przeskok był z tego boksu juniorskiego, kiedy miało się 16-17 lat, a jak boksowałem teraz na Mistrzostwach Polski, ten taki przeskok mentalny i fizyczny jest naprawdę bardzo duży. Tak samo dojście do takiego KSW, czy dojście do tych największych ringów światowych, to też jest bardzo długi proces, więc spokojnie wszystko w swoim czasie.
Ale rozważasz taką ewentualność, że ze stójki zejdziesz do parteru i silny jesteś, to
widać. Nie, nie, raczej nie, dyscypliny nie będę zmieniał. Boks to jednak najszlachetniejszy z tych wszystkich sportów.
Ale tak nie najlepszy czas dla boksu, bo MKOL w konflikcie z władzami światowymi ma powstać nowa federacja boksu, boks ma wypaść z rodziny sportów olimpijskich. Słabo.
No niestety są to bardzo słabe informacje, ale z tego co wiem, w styczniu lub w lutym ma się wyklarować informacja, jaką decyzję podejmie Polski Związek Bokserski. No niestety to jest polityka, a chyba zawsze jak polityka ze sportem się łączy, to nie wychodzi najlepiej.
Polska Szkoła Boksu to jest lewy prosty, wysoki, no i ewentualnie wysoka garda trzymana prawą ręką. No i byli ci nasi szermierze na pięści, Jerzy Rybicki przede wszystkim, bo to był człowiek taki, Jan Szczepański, którzy właśnie operowali tym lewym prostym bardzo wysoko. Ewentualnie nawet nie było potrzeby, żeby dobijać rywala, bo wszyscy sędziowie punktowali na korzyść Polaków. To są medaliści między innymi Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata. Nie widziałem ciebie nigdy w ringu. To jest też kontynuacja tej tradycji Feliksa Sztama?
Nie, nie. Powiedziałbym, że nie. Jak pan wspomniał na początku, moim trenerem klubowym jest Osmani Skutino. Oczywiście nie polskie nazwisko. Nasz trener pochodzi z Kuby, więc powiedziałbym, że styl mamy trochę taki mieszany. Polsko-kubański, nazwijmy to.
No bo Marek Chrobak to też twój drugi trener, nie byle kto, bo też reprezentant Polski.
Tak, tak. Był trenerem kadry narodowej.
No właśnie. I teraz w takim razie, jakie masz plany? Rozmawiamy sobie w takim radiowym paśmie Młodzi na medal. To tak, ty już jak na młodego. Chociaż pięściarza to 20 lat to jest dopiero początek drogi, bo ostatnio Mike Tyson, 60-latek, wyszedł sobie na ring, żeby się pobić z influencerem, bo kupa pieniędzy leżała na stole, czy może pod stołem i on się tylko po to schylił. Planujesz, mówisz, na rozdrożu swoją przyszłość raczej jako inżynier, czy raczej jako pięściarz i kiedy to się twoim zdaniem rozstrzygnie? Być może w sposób naturalny, nie wiem, zostaniesz dwukrotnym, trzykrotnym, pięciokrotnym mistrzem Polski i wtedy przyzwoitość będzie nakazywała dać prawo rewanżu rywalom i wystąpić w kolejnym turnieju.
No właśnie, ja zawsze się gdzieś z tego śmiałem, że pójdę na studia, to skończę boksować, skończę pierwszy rok studiów, to skończę boksować. Jednak z każdym takim sukcesem ja wkopuję się trochę bardziej. Wydaje mi się, że mam na tyle możliwości i na tyle dobre warunki tutaj w Gdańsku, że aż żal z tego nie skorzystać. Jestem już po rozmowach z moim trenerem Markiem Chrobakiem. W przyszłym roku planujemy międzynarodowe starty. No w Polsce udało się zdobyć wszystko, co się dało tak naprawdę. I pora gdzieś zdobywać to doświadczenie na ringach międzynarodowych. Najważniejszym takim startem będą Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata i przywiezienie z nich medalu.
Jeśli chodzi o kwalifikacje, co musisz zrobić? Po prostu jedzie mistrz?
Nie. W boksie w zasadzie samo pojechanie na olimpiadę jest już dużym wynikiem. Niestety nie jest tak, że z każdego kraju jedzie jeden zawodnik. Na olimpiadę trzeba zdobyć kwalifikacje. Albo z światowego rankingu, gdzie jest bardzo ciężko się dostać, albo poprzez wygranie turnieju kwalifikacyjnego. Rok przed olimpiadą, czyli to będzie 27, po całym świecie, w zeszłym roku była to na przykład Tajlandia, Włochy i jeszcze kilka innych krajów, odbywają się turnieje kwalifikacyjne, które są wcześniej ogłaszane, że zwycięzca zdobędzie tą kwalifikację olimpijską, no i zjeżdżają się po prostu kadry z całego świata. No ale jak można się domyśleć, poziom na takich turniejach jest kosmiczny. Zdarza się, że w kategoriach wagowych jest po 60 kilku zawodników, więc zdobycie tej kwalifikacji jest na pewno bardzo ciężkie. Ale do osiągnięcia. Więc.
Oczywiście, ale częściej udaje to się ostatnio dziewczynom, Julka Szermeta, tak. Która sprawiła, że o tym boksie znowu było głośno, bo została wicemistrzynią olimpijską w Paryżu.
I to też jest to, tak naprawdę ludzie myślą, że Julka Szermeta przyjechała do Paryża, wygrała 3 walki i ma medal, a to było poprzedzone jeszcze mistrzostwami Polski, kwalifikacjami olimpijskimi, gdzie to też jest bardzo, bardzo długi proces. A to, co my widzimy na samym końcu, to już jest tylko taka wisienka na torcie.
To jeszcze zadam pytanie, może w imieniu takich najmłodszych słuchaczy, bo moi synowie także próbowali sportów walki, ale tak rekreacyjnie, to była dla nich taka próba i sztuka charakteru. Oni próbowali z judo i pojawiały się zawsze takie pytania, kwestia praktycznych walorów uprawiania sportu. Czy skorzystałeś z tego, że jesteś dobrym bokserem kiedyś na ulicy? Idąc z dziewczyną ciemną uliczką, wychodzi naprzeciw ciebie trzech chuliganów i ty ich złożyłeś trzema prostym i jednym sierpowym.
Właśnie wydaje mi się, że sporty walki na tyle nauczyły mnie i pokory, i spokoju, że każdą taką sytuację, jaką miałem, która mogła się tak skończyć, udało mi się rozwiązywać bez przemocy. Zazwyczaj osoby, które są najbardziej agresywne, to osoby, które ze sportami walki miały niewiele wspólnego.
Kolejne ważne zawody przed tobą, bo rozumiem, że teraz przerwa w nagrodę za Mistrzostwo Polski. Kiedy wracasz do treningu, jak intensywnych i kiedy kolejny raz o tobie usłyszymy?
Do świąt będziemy trenować tylko raz dziennie, co jak dla mnie jest naprawdę odpoczynkiem. I tak naprawdę po nowym roku usiądziemy z trenerem, rozpiszemy sobie wszystkie turnieje w Europie i może nie tylko. Wytyczymy sobie plan treningowy i prawdopodobnie od pierwszego tygodnia stycznia wracamy już do ciężkich treningów.
Zawodowstwo też w planach ewentualnie?
Póki co nie. Póki co na celowniku jest olimpiada w 28 roku i boks olimpijski, a co przyniesie czas, to zobaczymy.
A inżynierem będziesz od budowy mostów, statków czy czego tam?
Od automatyki i robotyki.
A, no to bardzo popularny kierunek.
Tak,
w tej
chwili. Wydział informatyczny.
Ale w ringu nie jesteś automatem, robotem, tylko improwizujesz?
Nie, w ringu myślę, tak.
To w takim razie trzymamy kciuki. Dziękujemy za spotkanie. W paśmie młodzi na medal. Medalista Mistrzostw Polski, złoty, choć ma dopiero 20 lat, ale już najlepszy wśród seniorów w naszym kraju. To było na początku grudnia w Wałbrzychu. Nikodem Kozak, kategoria półciężka, ta najbardziej polska. Gratulujemy, cieszymy się, że byłeś z nami.
Dziękuję bardzo za zaproszenie, miło było.